Kochani bracia i siostry, teraz chciałbym się już dzielić Bożym Słowem. Każdy człowiek, drodzy bracia i siostry, prowadzi jakąś walkę. Każdy z nas z czymś się zmaga, każdy z nas prowadzi taką wewnętrzną walkę, duchową walkę. Rano otwieram oczy, no i już toczę walkę. Wstać czy nie wstać na przykład, prawda? Patrzę, za oknem deszcz pada, taka niezbyt fajna aura i człowiek walczy. Ale ta odpowiedzialność, która jest w człowieku, no niektórzy może jej nie mają, ale większość ma, posiada, sprawia, że człowiek jednak zwycięża ten bój, który stacza w otwarciu oczu i wstaje, prawda, ubiera się, robi wszystko, co trzeba. Albo inny przykład. Czasem gdzieś ktoś nam nadepnie na odcisk i już toczymy taką walkę z nim w środku, w swoim sercu, w swoim umyśle. Ja mu powiedziałem to, on mi powiedział to i tak dyskutujemy, walczymy, taki dialog prowadzimy. Nie wiem, czy wy tak macie, ja coś takiego mi się zdarza. Oczywiście zawsze te moje argumenty są lepsze i tutaj nawet sobie myślę, no, gdybym tak zrobił, gdybym tak powiedział, to by to wszystko inaczej może wyglądało. I taką walkę toczymy w swoim wnętrzu. I nie ma w zasadzie ucieczki od niej. Gdziekolwiek byśmy byli, zawsze jest jakieś zmaganie, jakieś trzeba podjąć decyzję, stoczyć walkę. I moi drodzy, ja dzisiaj chciałbym też mówić o takiej walce, o duchowej walce. O duchowej walce, dlatego że my jako wierzący ludzie, jako dzieci Boże, również toczymy bój, toczymy zmaganie. O, dziękuję bardzo. Od razu na początku się napiję. Ale ten bój to nie jest bój z krwią i z ciałem, prawda? Ale z tym nadziemskimi władcami, z tymi pierwiastkami zła w okręgach niebieskich, które toczą tą walkę zażartą z nami, z dziećmi Bożymi. O tym jest mowa w liście do Efezjan. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy możemy widzieć też życie ludzi, którzy żyją z Bogiem, którzy są takim dla nas świadectwem, tak jak w liście do Hebrajczyków też jest napisane o tych wodzach, o tych liderach, którzy już odeszli do Pana i rozpamiętując koniec ich życia, mamy naśladować ich wiarę, ale też i dzisiaj żyje wielu ludzi, a każdy z nas właściwie taką walkę toczy, ale ci, którzy byli przed nami, którzy gdzieś tam oddawali swoje życie i dziś to czynią, czy możemy o nich powiedzieć, oni toczą walkę? Czy możemy o nich powiedzieć, że oni są przegrani, kiedy gdzieś tam na arenach ginęli, kiedy dzisiaj również wskutek prześladowań no, są pozbawiani życia, są prześladowani? Czy oni ponieśli jakąś porażkę? Nie, absolutnie, wręcz przeciwnie. Oni są zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. Są zwycięzcami. I dzisiaj chciałbym mówić o takiej duchowej walce, ale nie przegranej, tylko wygranej, bo mnie zwycięstwo interesuje, was też, prawda? Nas nie interesuje przegrana. Boże Słowo mówi w drugim liście do Koryntian, chwała niech będzie Bogu za to, że pozwala nam zawsze, tak parafrazując te słowa, zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić woń Jego poznania po każdym miejscu. Znamy to słowo, jest ono napisane w drugim liście do Koryntian. A więc Bóg daje nam zawsze zwycięstwo. Zawsze pozwala nam zwyciężać w Jezusie Chrystusie. Oczywiście nie, my sami nie jesteśmy zdolni do zwycięstwa. Raczej jesteśmy skazani na porażkę. Ale w Jezusie Chrystusie wszystko możesz. Wszystko mogę. Wszystko mogę w tym, apostoł Paweł powiedział, który mnie umacnia, który mnie wzmacnia. Wszystko mogę. I on tam wymienia różne rzeczy, różne niedogodności, niedostatki, które musiał przeżywać. I kończy to sformułowaniem, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Jezusie Chrystusie. Boże Słowo ilustruje nam, pokazuje nam duchową walkę często. Kiedy czytamy na przykład Stary Testament, bo w zasadzie pierwsi chrześcijanie, bracia, siostry, którzy się spotykali razem, to oni rozważali Stary Testament, Stare Przymierze rozważali. Nie było Nowego Testamentu jeszcze. On się dopiero tworzył, te listy gdzieś tam były rozsyłane, posyłane po zborach, ale tak naprawdę oni czytali Stary Testament i przyjmując to objawienie Ducha Świętego, widzieli w tym Jezusa. Widzieli w tej treści Starego Testamentu, Starego Przymierza Pana Jezusa. Pan Jezus, kiedy po zmartwychwstaniu spotkał dwóch uczniów idących do Emaus. I tam czytamy, że On zaczął im tłumaczyć i wyjaśniać to wszystko, co o Nim było napisane, począwszy od Mojżesza, przez proroków i skończywszy na psalmach. No ale gdzie tam jest napisane o Panu Jezusie w Starym Testamencie, wydawałoby się, prawda? Moglibyśmy tutaj gdzieś szukać, ale no nie ma. Gdzie tu jest? Właśnie. W sposób ukryty. Trzeba objawienia Ducha Świętego, żeby to zobaczyć. Dzisiaj Żydzi, Izraelici czytają Stary Testament, a jednak nie widzą tego, bo nie przyjęli Ducha Świętego. Nie odrodzili się z Ducha, nie widzą tej treści. Nie widzą, że 53 rozdział, nie tylko oni nie widzą, każdy nieodrodzony nie widzi tego, że 53 rozdział Księgi Izajasza mówi o Panu Jezusie, że 9 rozdział, 11 rozdział, 7 rozdział, że psalmy, że w Księgach Mojżeszowych tam jest o Panu Jezusie. Naprawdę. A więc te ilustracje, chociażby osoby, typy Pana Jezusa, Mojżesz, Józef, Dawid i tak dalej, różne przedmioty, świątynia jest przecież obrazem Kościoła. Więc Duch Święty to wszystko objawia i również tą duchową walkę ilustruje. Kiedy Izraelici musieli mierzyć się ze swoimi przeciwnikami, wrogami, to właśnie na podstawie tych ich zmagań możemy też zobaczyć tą duchową walkę, w której my jesteśmy. I chciałbym dzisiaj użyć takiej ilustracji z Bożego Słowa i zilustrować i przedstawić duchową walkę i sposób też na zwycięstwo w tej duchowej walce, bo to nas najbardziej, myślę, interesuje. A więc Boże Słowo, druga księga Kronik. Z drugiej księgi Kronik chciałbym czytać fragment, który jest zapisany w 20 rozdziale. Druga księga Kronik, 20 rozdział. I przeczytam taki obszerniejszy fragment. Mam nadzieję, że mi się to uda płynnie zrobić. Druga księga Kronik, 20 rozdział od 1 wersetu aż do 22. Potem Moabici i Amonici, a z nimi część spośród Meunitów, wtargnęli, aby walczyć przeciwko Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą. Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza z Edomu wielkie wojsko i jest już teraz w Haseson Tamar, to jest w Engedi. Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana o pomoc. Przybyli zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni przed nowym dziedzińcem i rzekł: Panie Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Tobą, przed Twoim ludem, Izraelem i dałeś ją na wieki potomstwu Abrahama, Twojego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twojego imienia, mówiąc: jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię. I będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku. Wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz. Oto teraz Amonici, Moabici oraz mieszkańcy góry Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli. Oto jak nam się odpłacają. Wchodzą do nas, aby nas wypędzić z Twego dziedzictwa, które dałeś nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwracają się ku Tobie. Stali wówczas przed Panem wszyscy mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie, a wśród zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jechazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jejela, syna Mataniasza, lewicie spośród potomków Asafa. I rzekł on: wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie. Tak do was mówi Pan. Nie bójcie się i nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko nim. Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć, jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozolimu. Nie bójcie się i nie lękajcie się. Jutro wyruszcie im na spotkania, Pan będzie z wami. Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi i wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby go uczcić. Wówczas lewici spośród synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana Boga Izraela donośnym i wysokim głosem. Wówczas wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie. Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Go, śpiewając: wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak, iż się wzajemnie pobili. Do tego miejsca. Czasem przychodzą złe wiadomości, które powodują lęk, przerażenie. Oto Moabici, Amonici i mieszkańcy góry Seir, tak zwani Meunici, postanowili złupić Izrael. Postanowili napaść na niego, ograbić go, wypędzić ich. Ta wiadomość była przerażająca. Doniesiono królowi Jozafatowi o tym. Król Jozafat przeraził się. Tym bardziej, że Moabici, Amonici i ci mieszkańcy pogórza Seir, to były te ludy, te plemiona, przez które terytoria Pan nie pozwolił im przejść, kiedy wychodzili z Egiptu. Bo to by im zaszkodziło, mogłoby spowodować jakieś szkody dla ich ziemi, dla ich dobytku. Pan, można powiedzieć, zlitował się nad nimi, a oni teraz w taki sposób się odpłacają. Amonici, Moabici to potomkowie Lota. Lot miał dwie córki i tak się stało, że nie było mężczyzny dla nich. Nie było mężczyzn. Więc one wpadły na taki niecny pomysł. Upiły swojego ojca i doprowadziły do tego, że poczęły ze swoim ojcem. Jedna urodziła Amona, druga Moaba i w ten sposób dały początek tym ludom, Moabitom i Amonitom. Ci mieszkańcy pogórza Seir to potomkowie Ezawa, Edomici tak zwani. Więc można powiedzieć, tacy Ezaw był bratem Jakuba. Bliscy ludzie. Czasami wróg może natrzeć z najmniej oczekiwanej strony, z najmniej oczekiwanych osób może przyjść jakieś doświadczenie, jakaś przykrość, może przyjść atak, może jakiś problem się pojawić z miejsca, z którego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Jozafat wpadł w przerażenie, kiedy usłyszał tą wieść. Byli już blisko, w Engedi. Możemy sobie wyobrazić, że jakiś wróg naciera na nas, jakieś wojsko. I już są w Cieszynie. Nie wiem, ile by zajęło im czasu. Może pół dnia, może trochę więcej z całym tym ekwipunkiem, piechotą. Doszliby tu. Ale przerażenie mogłoby się pojawić. Pewnie byśmy się przerazili. Nie ma w tym nic złego, w strachu, w przerażeniu. To jest rzecz naturalna. Bóg włożył w nasze serca, w nasze wnętrza również strach, lęk. Ale ten lęk taki, który ma na celu nas chronić. Na przykład lęk przed skokiem w przepaść. Gdyby tego lęku nie było, to jest Boża sprawa. Bóg tak stworzył człowieka. Gdyby tego lęku nie było, to by już ludzkość dawno wyginęła. Gdyby nie było lęku, tak żartobliwie mówiąc, przed skokiem w przepaść. Rozumiecie mnie, bracia i siostry, o czym mówię. Ale tutaj mamy z czymś innym do czynienia. Jozafat się przeraził. Ale jedną rzecz, jaką zrobił, dobrą, to zwrócił się o pomoc do Pana. Czytamy tutaj, że Jozafat się przeraził i zwrócił się do Pana o pomoc. Czy w naszym życiu też tak jest? Czy zwracamy się do Pana po pomoc zawsze, w każdym momencie? Czy nie próbujemy czegoś robić po swojemu? Czy nie próbujemy rozwiązywać problemu po swojemu? A kiedy już wszystko zawiedzie, to wtedy jeszcze ostatnia deska do ratunku. Tak, jak tonący, który się chwyta brzytwy. Boże, ratuj. W ogóle, Boże, ratuj, to jest bardzo dobra modlitwa. Pamiętacie Piotra, któremu Pan Jezus kazał przyjść do siebie po wodzie? I on zaczął iść. W pewnym momencie ten wiatr jakiś tam z boku zaczął wiać. Piotr zaczął tonąć, ale jeszcze w ostatnim takim akcie desperacji zawołał: Panie, ratuj mnie! I Pan wysłuchał tej modlitwy. To była najkrótsza wysłuchana modlitwa. Tam nie było czasu na to, żeby układać wszystko, formułować piękne zdanie, jak psalm, jak poezję. Tak? Czasem jesteśmy pod wrażeniem pięknych modlitw. Chwała Bogu. Modlitwy są piękne. Psalmy są piękne przecież. Dawid układał, inni autorzy w taki sposób piękny. Ale czasami nie ma na to czasu. Czasami tylko możemy zawołać: Panie, ratuj mnie. Bracia i siostry, ta modlitwa zostanie wysłuchana. To jest najkrótsza, najprostsza, jeżeli z głębi serca. Ale czasem próbujemy coś na własną rękę robić. I wcale nie zwracamy się do Pana. A Pan chce, abyśmy do Niego przychodzili. Z każdą prośbą, z każdym problemem, z każdą troską. Przecież Boże Słowo zresztą mówi: wszelką troskę złóżcie, przerzućcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Ale my czasem próbujemy coś zrobić po swojemu. I kiedy już wszystko zawiedzie, wtedy przypominamy sobie o Bogu. Józef i Maria. Pamiętacie Józefa i Marię? Kiedyś poszli do świątyni, do Jerozolimy, kiedy Jezus miał 12 lat, był takim 12-letnim chłopakiem. I szli w tym orszaku pielgrzymkowym, to było wszystko zorganizowane, dzieci osobno, dorośli osobno. I kiedy już wracali z Jerozolimy, okazało się, że nie ma Jezusa. Zgubił się, 12-letni chłopak. Strach, przerażenie. Gdzie on jest? Co się z nim stało? Czy nie stało się coś złego? I jak wy, bracia, siostry, rodzice, reagowalibyście na taką sytuację? Oni uszli już chyba dzień drogi, szukali go później wśród krewnych, znajomych, wrócili do Jerozolimy, poszli gdzieś tam znowu do jakichś tam krewnych, znowu do jakichś znajomych, usiłowali go znaleźć gdzieś tam w jakichś zaułkach, gdzieś w mieście chodzili. To trwało kilka dni. W końcu ocknęli się: a może byśmy się tak pomodlili? A może byśmy poszli do świątyni? Poszli do świątyni, tak parafrazuję. A może byśmy się pomodlili? A może byśmy poszli do kościoła, poprosili braci i siostry, aby nas wsparli, aby się o nas pomodlili, aby nam pomogli nieść ten problem, to brzemię, czy też aby nas wspierali. Maria i Józef w końcu się ocknęli i poszli do świątyni. I znacie na pewno tą historię. Otrzymali taką reprymendę trochę od tego 12-letniego chłopaka. Pan Jezus powiedział: czy nie wiedzieliście, że ja mam być w tych rzeczach, które należą do mojego Ojca? Innymi słowy, po co traciliście tyle czasu? Po co chodziliście po tym mieście przez 3 dni? Trzeba było od razu przyjść tutaj do świątyni. Zaoszczędziłoby wam to trudu, tego strachu, tego przerażenia, tej troski. Gdybyście przyszli od razu, gdybyś przyszedł, bracie i siostry, od razu do zboru, do kościoła, poprosił braci i siostry o pomoc, o wsparcie, gdybyś zawołał do Pana, u Niego szukał pomocy, sytuacja mogłaby inaczej wyglądać. A jakże często ludzie, którzy mają problem, których wróg zaatakuje, którzy upadną, izolują się od zboru. Zauważacie coś takiego? Przestają chodzić. Izolują się. Ale powinno być odwrotnie. Dlatego, bracie i siostro, cokolwiek by się stało, cokolwiek, nie izoluj się, nie przestawaj. Przyjdź do zboru, przyjdź do świątyni. Nie dopiero po 3 dniach, nie dopiero po 3 miesiącach. Od razu, bracia, siostry, pomóżcie mi, nie radzę sobie. Módlcie się o mnie, pomóżcie mi. Jozafat w tym przerażeniu zwrócił się do Pana. Od razu. To była najlepsza rzecz, jaką zrobił. Wezwał wszystkich ludzi. Cały zbór, że tak powiem. Wszyscy razem stali w jedności na tym dziedzińcu. I Jozafat modlił się tymi słowami, którymi modlił się Salomon, kiedy było otwarcie świątyni, kiedy była ta inauguracja otwarcia. On modlił się tymi słowami. I kiedy wszyscy trwali w jedności, kiedy wszyscy się modlili, pościli, kiedy wszyscy byli razem na jednym miejscu, i dzieci, i dorośli, i starcy, kiedy wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, wszyscy razem w jedności prosili Pana o pomoc, wtedy Bóg przemówił. Bo Bóg mówi wyraźnie wtedy, kiedy jesteśmy w jedności, kiedy jesteśmy jednego ducha. Kiedy jesteśmy w jedności, kiedy razem jednomyślnie wołamy do Pana. Bóg zawsze wyraźnie mówi. Bóg zawsze wyraźnie mówi. Ale kiedy jesteśmy w jedności, wtedy Go słyszymy. Tak naprawdę. Wtedy rozumiemy, co On do nas mówi. I Bóg posłał swoje słowo. Ten prorok go przekazał, o którym tutaj czytamy, jak on miał na imię. Jehaziel przekazał słowo. Mówi, tak mówi Pan, nie bójcie się, nie lękajcie się tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. I później czytamy dalej, nie wy będziecie tam walczyć, 17 wiersz, jednakże stawcie się i zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie, które da wam Pan, o Judo i Jerozolimu. Niesamowite. Przerażenie. Ale oni stoją w jedności. Oni zajmują stanowisko. Oni przychodzą na daną porę, na dane miejsce, zajmują stanowisko. Żeby zobaczyć Boże zwycięstwo. Żeby zobaczyć Boga, jak działa. Żeby zobaczyć odpłatę na bezbożnych. Oni stawili się, taki był nakaz Pana, stawili się, zajęli pozycję. Chociaż byli przerażeni. Trochę przypomina mi się ta sytuacja z Goliatem i z Dawidem. Pamiętacie? Kiedy była ta walka, ta wojna między Izraelitami i Filistynami, i oto z tych szeregów filistyńskich wyszedł taki przerośnięty, 3-metrowy jegomość, któremu koledzy tak sięgali powyżej pasa troszkę. Kiedy Izraelici go zobaczyli, wpadli w przerażenie i w osłupienie. Oni myśleli, że już wszyscy synowie Anaka wyginęli. Skąd się wziął ten Goliat, ten potężny facet, 3 metry wysoki? Wyobraźcie sobie takiego człowieka, który ma 3 metry. Spróbujcie użyć wyobraźni, tutaj stoi koło mnie. Wpadli przerażenie, ale stali ramię w ramię. Nie opuszczali stanowisk, stali. Oczekiwali, co będzie dalej, jakie będzie rozwiązanie. I wiecie, pojawił się Dawid. Taki młodziutki, taki rumiany Dawid. Biblia mówi, że miał rude włosy, był rumiany na twarzy, 17-18 lat może. Taki Dawidek stanął naprzeciwko Goliata, tego potężnego wroga, tego potężnego problemu. Może, bracie, siostro, pojawia się w twoim życiu taki Goliat, taki problem, taki wróg, który jest już blisko, który jest już u bram twojego serca. I on się pojawia. I Dawid. Kiedyś w dawnych czasach bywało tak, że zanim rozpoczęto walkę, to występowali tak zwani harcownicy. Oni staczali walkę ze sobą, walczyli. Który przegrał, to armia tego, który przegrał, po prostu traciła ducha walki. Często tak się zdarzało. Traciła te morale. I nawet jeżeli mieli predyspozycję do tego, żeby wygrać, to na skutek tego, co zobaczyli, już byli słabi. Już. I często dochodziło do tego, może nie często, ale czasem dochodziło do tego, że podpisywano jakiś rozejm, układy i tak dalej. I cała bitwa kończyła się na pojedynku tych dwóch harcowników. A ten, który wygrał, dodawał swoim kolegom takiego animuszu, że oni byli gotowi, po prostu byli w stanie roznieść w pył wszystkich, nawet jeżeli było ich trzy razy więcej. Psychologia. Wtedy była znana taka biblijna psychologia. Moi drodzy bracia i siostry, jakkolwiek, psychologia, nie psychologia, potrzebujemy znać swoją wartość w Chrystusie. Potrzebujesz wiedzieć, kim jesteś w Nim. Jesteś zwycięzcą, bracie, siostro. Jestem zwycięzcą. W Jezusie Chrystusie jestem zwycięzcą. Nie ma żadnej porażki dla dziecka Bożego. Nie jesteśmy pokonani. Jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. To jest ważne, żeby to wiedzieć, żeby sobie to uświadamiać każdego dnia, żeby być tego pewnym. Dawid był tego pewny. On wiedział, że ten filistyński nieobrzezaniec nie będzie urągał Bogu. Wyciągnął kamień, pierwszym kamieniem od razu trafił Goliata w czoło. Dawid był mistrzem w posługiwaniu się procą. Właściwie nic innego nie robił, tylko miotał kamieniami i grał na harfie. No tak, może przesadziłem trochę, ale był mistrzem w posługiwaniu się procą. Trafił Goliata w czoło. Właściwie, jeżeli trafił go w czoło, to mógłby go trafić w każde inne miejsce. Mógłby go trafić na przykład w kolano, przetrącić mu tą łękotkę i byłby efekt ten sam. Ale on go trafił w czoło. I to ma dla nas też ogromne znaczenie, bo Goliat jest tym symbolem szatana. Dawid jest tym typem Pana Jezusa. I oto Goliat dostał cios w czoło. Moi drodzy, szatan jest pokonany, ale on używa jednej broni. Jednej broni używa, którą ma. Kłamstwa. Diabeł jest ojcem kłamstwa. On jest wynalazcą kłamstwa. On kłamstwem posługuje się w sposób perfekcyjny. Ale Boże Słowo mówi, że nam są znane jego knowania. W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, może to przytoczę. Są takie słowa w 10 rozdziale i 3 wierszu. Choć bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia warowni, twierdz warownych dla Boga. Udaremniamy ukryte knowania. A więc nawet jeżeli szatan jest mistrzem w kłamstwie, to i tak Duch Boży nam to ujawnia. Ujawnia nam te zasadzki, te knowania. W liście do Efezjan również o tym jest powiedziane. Zwycięstwo zawsze jest wcześniej niż sama walka. Zauważcie. Dawid wiedział, że pokona Goliata już jak przed nim stanął. Nie przeraził go jego wygląd, jego wzrost, jego siła. On wiedział, że jest zwycięzcą, że zwycięstwo jest po jego stronie. I oto Słowo Boże przyjęli Jozafat i lud Judy i Jerozolimy. Oni przyjęli Słowo i wtedy Lewici spośród synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana Izraela donośnym i wysokim głosem, bo oni wiedzieli, że je wygrali. Oni wtedy już wiedzieli, że są zwycięzcami. Zaczęli wielbić Boga, zaczęli oddawać Mu chwałę. Oni wiedzieli, że już wygrali, chociaż bój miał być dopiero następnego dnia. Wszystko się dzieje w moim umyśle. Dlatego Boże Słowo nam mówi, abyśmy się przemienili w swoich umysłach, abyśmy zrozumieli, kim jesteśmy w Chrystusie, że jesteśmy zwycięzcami. Oni zaczęli chwalić Pana, zaczęli uwielbiać Boga, chociaż do walki jeszcze nie doszło. Donośnym i wysokim głosem. Radosne pieśni zawsze się śpiewa donośnym i wysokim głosem. Prawda? Nie jakimś takim słabym i niskim głosem, ale wysokim, donośnym, w tonacji durowej śpiewa się radosne pieśni. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa. Gdy ruszyli, stanął Jozafat i rzekł: dzisiaj jest dzisiaj, ale jutro jest jutro. Noc minęła, rano się budzimy. Dzisiaj żeśmy się nakarmili tutaj na nabożeństwie, naładowaliśmy akumulatory, ale jutro jest poniedziałek rano. I co wtedy? I co wtedy? Znowu jest nieciekawa aura, niesprzyjająca zwycięstwu. Znowu szatan używa swoich kłamstw. Znowu zaczynam walczyć, znowu zaczynam się zmagać. Jozafat stanął i rzekł do ludu Judy i Jerozolimy. Rzekł do nich, zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Co on zrobił? Przypomniał im. Moi drodzy, my musimy sobie ciągle przypominać. Ciągle musimy trwać w Bożym Słowie. Nie tylko dzisiaj i później zmagam się i walczę przez cały tydzień, ale muszę sobie przypominać, kim jestem, co Pan dla mnie uczynił, że Pan jest ze mną, że On jest tym, który przeprowadzi mnie przez wszelkie trudności. I Jozafat im to przypomniał następnego dnia, żeby to nie umknęło, bo to ma taką tendencję do tego, żeby nam to gdzieś umykało. Dlatego Jozefat mi to przypomniał. Dlatego Duch Święty przypomina nam. Dlatego ważnym jest, żeby trwać w Bożym Słowie, w społeczności i w modlitwie. To kiedyś taki wymyśliłem sobie takie sformułowanie, porównałem to do SMS-a. Może słyszeliście takie porównanie. SMS, które otrzymujemy codziennie od Pana. Każdego dnia otrzymujesz takiego SMS-a. Mamy takiego brata w zborze, który ma służbę wysyłania SMS-ów. Codziennie do wszystkich zborowników, przyjaciół i innych jeszcze wysyła SMS-y. 3 razy dziennie. Ze Słowem Bożym. To jest jego służba. I Bóg też do nas wysyła takiego SMS-a. Tak, jakby. S. Słowo. M. Modlitwa. S. Społeczność. I treść. Nie zapominaj. SMS. Nie zapominaj o tym. Nie zapominaj o słowie, o modlitwie, o społeczności. Jozefat musiał przypomnieć im na nowo, tym, którzy może zapomnieli, że mają zaufać Panu, że mają słuchać Jego proroków. Często słyszy się takie kazania albo jakieś książki zostały wydawane, 7 faktów dotyczących uzdrowienia, 10 rzeczy, które pomogą w duchowym wzroście, 4 prawdy duchowego wzrostu, różne takie, tak? Ja też dzisiaj chcę powiedzieć o trzech rzeczach, które pomogą nam w zwycięstwie, które pomogą każdemu dziecku Bożemu w zwycięstwie. One są zawarte w tym tekście. Jozafat ich wypowiedział. Jozafat mówi do ludzi z Judy i z Jerozolimy. Mówi: zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. To jest pierwsza rzecz. Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zaufajcie Bogu. Drodzy bracia i siostry, zaufajmy Bogu. Zaufajmy Panu. To jest pierwsza rzecz, która wiedzie do zwycięstwa. Druga, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło. Prorok to ktoś, kto przekazuje Boże Słowo. Moglibyśmy to inaczej określić i powiedzieć: zaufajcie Bożemu Słowu. Zaufajcie Bożemu Słowu, Biblii, Pismu Świętemu, temu, co tam jest napisane. Zaufajcie, a będzie się wam powodziło. Czy to jest prawda? Moi drodzy bracia i siostry, gdyby tak ludzie naprawdę żyli zgodnie z Bożym Słowem, gdyby ludzie trzymali się Bożego Słowa, a i my, gdybyśmy się tak jeszcze bardziej trzymali Bożego Słowa, to by nam się powodziło. Amen? I nie mam tu na myśli oczywiście spraw finansowych, chociaż też. To jest Boże błogosławieństwo. Ja nie jestem wyznawcą Prosperity Message, absolutnie, ale bracia i siostry, jeżeli jest jakiś pijak, który się nawraca i który trwoni pieniądze, a później, kiedy dba o rodzinę, kiedy nie przepija tych pieniędzy, czy to nie jest Boże błogosławieństwo materialne? Łatwo można policzyć, ile na przykład A jeżeli ktoś pali paczkę dziennie, to ile pieniążków musi w ciągu miesiąca stracić, czy chociażby alkohol, czy inne rzeczy. Niepotrzebne w ogóle do życia, prawda? Niepotrzebne to jest. A więc Bóg daje mądrość. Gdyby ludzie trzymali się Bożego Słowa, ludzie szukają w różnych filozofiach, w różnych gdzieś tam u ludzi, szukają różnych metod, jak tutaj dobrze żyć. Biblia jest najlepszym podręcznikiem psychoterapeutycznym, a Pan Jezus jest najlepszym psychoterapeutą, tak w cudzysłowie mówiąc. Do Niego trzeba się zwrócić. On ma najlepszą poradę. Wiecie, z tymi psychoterapeutami to też jest tak, że niekoniecznie oni muszą Ciebie kochać. Oni wykonują swoją pracę. Poradzą coś, doradzą, bo mają tą wiedzę gdzieś tam książkową, ale tak naprawdę może być i tak, że gdzieś tam w gronie psychoterapeutów, jak się spotkają na piwie, to powiedzą, ty wiesz, jakiego miałem pacjenta? No normalnie szok. Tego nie wiemy. Ktoś może przyjść. A Pan Jezus jest tym, który kocha. Który kocha. Miłuje każdego absolutnie, bezwarunkowo. I kiedy On coś poradzi, kiedy On coś powie, to jest z miłości. Gdyby ludzie słuchali Bożego Słowa, to by się im powodziło. Tego jestem pewien. Pierwsza rzecz, zaufajcie Panu. Druga rzecz, słuchajcie Bożego Słowa. Trzecia rzecz. Potem poradziwszy się ludu, ustanowili śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi, wysławiali Go śpiewając. Wysławiajcie Pana, albowiem wielka jest Jego łaskawość. W czasie, kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. Niesamowite. W ogóle nie doszło do walki. Kiedy ci lewici, ci śpiewacy wyszli, kiedy zaczęli wydawać radosne okrzyki, uwielbienia, radość Pana jest naszą siłą, powiedział Nehemiasz, Ezdrasz i tam inni kapłani. Radość z Pana jest naszą siłą. Nie pozwól szatanowi okraść się z radości, ze zbawienia. Radość z Pana jest naszą siłą. Uwielbianie Boga. Pierwsza rzecz. Zaufaj Panu. Druga rzecz. Słuchaj Jego słowa. Trzecia rzecz. Uwielbiaj Go. Uwielbiaj Go. Trzy rzeczy. I widzimy tutaj niesamowite zwycięstwo. Oni właśnie tak zrobili. Oni zaufali Panu. Jozafat przestraszył się, przeraził, ale zwrócił się do Pana. Zrobił święte zgromadzenie. Zaczęli modlić się, wołać do Pana. Wtedy Pan przemówił. Oni uchwycili się tego słowa, a więc zaufali Panu. Bóg posłał słowo, oni się tego słowa uchwycili. Potem zaczęli wielbić Boga, bo już wiedzieli, że zwyciężyli. I rzeczywiście tak się stało. Saul, a właściwie Paweł i Saul. Najpierw Paweł, potem Saul, bo zawsze na początku jest ten ważniejszy. Albo ten, który prowadzi. Paweł i Saul w Filipii zostali pojmani, sieczeni rózgami, wtrąceni do wewnętrznego lochu, zakuci w dyby. To nie było takie sanatorium jak dzisiaj. Tamte więzienia były przerażające. Byli wtrąceni do wewnętrznego lochu, bez światła, zakuci w dyby. Czasami niektórzy chwalą się, ci, którzy gdzieś tam byli w zakładzie karnym, jacy to kozacy byli kiedyś i jak to miesiąc siedział w karcerze. No, oni byli zakłuci w dyby. Nie miesiąc. Oni byli akurat krótko, ale niektórzy w tych dybach byli nawet kilka miesięcy, nawet kilka lat, aż tam zmarli. Takie były te więzienia, prawda? Paweł i Saul. Paweł i Sylas znaleźli się w więzieniu, w wewnętrznym lochu. O północy zaczęli uwielbiać Boga. Zaczęli modlić się, śpiewając pieśni. A więc zaczęli uwielbiać Boga. Nie wiem, co ja bym robił na ich miejscu. Pewnie bym był przerażony, Pewnie bym wołał do Pana: Panie, ratuj mnie, Panie, zrób coś, żeby mnie stąd wypuścili. A nawet używałbym takich zaszczytnych argumentów: Panie, spraw, żeby mnie wypuścili, żebym dalej mógł głosić Ewangelię. I tak dalej, i tak dalej. Żeby wymusić, tak, aby wpłynąć na Pana. Ale byłbym przerażony. A oni chwalili Pana. Wielbili Boga. Zauważcie, że oni w ogóle się nie modlili o uwolnienie. Nie czytamy tam takiej treści modlitwy. Oni nie modlili się: Panie, Ty, który jesteś sprawiedliwy, spraw, aby nas tutaj wypuszczono i teraz, żeby jakaś pomsta. Nie, oni zaczęli chwalić Pana, a rzeczy zaczęły się dziać. Ziemia się zatrzęsła. Te kajdany opadły. Strażnik więzienny się nawrócił. Paweł i Sylas zostali uwolnieni. Zaczęli chwalić Pana. Tylko tyle, albo aż tyle. Paweł i Sylas ufali Panu bezgranicznie. Oni ufali Panu, oni zaufali Panu. Paweł i Sylas byli posłuszni Bożemu Słowu. Sami to objawienie Bożego Słowa przyjmowali i przekazywali. Byli posłuszni Bożemu Słowu. Paweł i Sylas chwalili, wielbili Boga niezależnie od okoliczności, w których się znaleźli. Ktoś tak żartobliwie kiedyś powiedział, że kiedy Paweł i Sylas zaczęli chwalić Pana, to Bóg, którego ziemia jest pod nóżkiem, zaczął przytupywać do rytmu i ziemia się zaczęła trząsić. To taki żart. Ale moi drodzy, na podstawie tej historii możemy widzieć właśnie tą duchową walkę i sposób na zwycięstwo. Możemy widzieć to wszystko jakby w odniesieniu do własnego życia. Jakże często pojawia się wróg z najmniej oczekiwanej strony. Co wtedy robić? Jesteśmy przerażeni. Ale wtedy możemy zwrócić się do Pana, tak jak zrobił to Jozefat. Wtedy możemy uchwycić się Bożego Słowa. Wtedy możemy być w jedności, w łączności z Kościołem, z braćmi, siostrami. Wtedy możemy zacząć uwielbiać Boga, a Bóg zacznie działać. A Bóg sprawi zwycięstwo. I będziesz to oglądał, i będziesz to oglądała na własne oczy w swoim życiu. Zwycięstwo przygotowane od Pana. Powstańmy, drodzy bracia i siostry. Chciałbym, żeby tutaj zespół już wyszedł może też. Chciałbym poprowadzić was, drodzy bracia i siostry, w modlitwie. Też chciałbym się modlić, bo to dotyczy i was, i mnie, nas wszystkich. Duchowa walka. Ale w Jezusie Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Być może, bracie, siostro, jakiś wróg pojawił się. Być może pojawiło się jakieś przerażenie w twoim sercu, w twoim umyśle. Jak to będzie, co to będzie, co teraz robić, jak to wszystko rozwiązać. Jozafat zwrócił się do Pana. Tam są takie piękne słowa modlitwy użyte przez Jozafata. Jozafat się modlił: Panie, nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwrócone są na Ciebie. Panie, nie wiemy, co czynić, ale oczy nasze zwrócone są na Ciebie. Niech to będzie dzisiaj Twoją modlitwą, bracie, siostro. Jeżeli potrzebujesz dzisiaj modlitwy, może nie wiesz, co czynić, może jesteś zdezorientowany, zagubiony, nie masz żadnego pomysłu, to dobrze. To dobrze. To znaczy, że Bóg może działać w twoim sercu. Jeżeli masz jakiś pomysł, jeżeli masz jakieś rozwiązanie, jeżeli myślisz sobie: Panie Jezu, ja wiem, jak to zrobić, Ty mi troszeczkę tylko pomóż. Nie licz na nic. Panie, nie wiemy, co czynić. Jozafat się modlił. Ale nasze oczy są zwrócone na Ciebie. Jeżeli takie wołanie, taka myśl jest w Twoim sercu, to kiedy zespół zacznie śpiewać pieśń, wyjdź tutaj do przodu, chcemy się pomodlić. Podejdą do Ciebie bracia starsi i pomodlimy się. Bo Boże Słowo mówi, abyśmy jedni drugich brzemiona nosili. Może nie wiesz, co zrobić, może nie wiesz, jak postąpić. Jedyne, co Ci pozostaje, to zwrócić swój wzrok na Pana Jezusa. Przyjdź do Jezusa. Przyjdź tutaj. Wyjdź do środka, tutaj na środek, naprzód. Chcemy się pomodlić. Jeżeli są takie osoby, które dzisiaj potrzebują modlitwy, to zapraszam je tutaj do przodu. Amen. Alleluja, chwała Jezusowi. Pan jest pośród nas, drodzy bracia i siostry. On ma dla Ciebie słowo. On chce, abyś Mu zaufał, abyś oddał Mu chwałę. On chce zgotować Tobie zwycięstwo. Może myślisz sobie, co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić, nie mam żadnego pomysłu. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Patrz na Tego, który jest początkiem Twojej wiary i dokończycielem. Tego, który w wierze Tobie przewodzi i ją wydoskonala. Przyjdź do Jezusa, przyjdź do Niego. Pomodlimy się. Jesteśmy tu po to, aby nieść Twój ciężar, aby wspomóc Ciebie. Alleluja. Kto z Was, bracia i siostry, potrzebuje dzisiaj Bożego dotknięcia? Niech wyjdzie tutaj do przodu.